Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jestem w artykule pana Heinderka, główne kierunki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa nowego prezydenta Korei Południowej i zapraszam na kolejne trzecią już część. Pod tytuł Raz bliżej, raz dalej do Chin. Jeszcze przed wyborami prezydenckimi na relacje między Koreą Południową i Chinami najbardziej rzutowała kwestia rozmieszczenia systemu THD. Chiny postrzegają instalację jako zagrażającą dotychczasowemu układowi sił w regionie. Taki punkt widzenia jest podzielany przez Rosję. Dlatego też HRL bardzo ostro zareagowała na rozmieszczenie dwóch pierwszych wyrzutów. Tereny dla nich zgodziła się przekazać jedna z największych południowo-koreańskich firm Lotte, znana przede wszystkim z sieci sklepów wolnocłowych i centrów rozrywki. W odpowiedzi władze chińskie objęły obiekty Lotte w Chinach uciążliwymi kontrolami, zmuszając do zamknięcia większości spośród znajdujących się tam 99 sklepów. Zachęcały także ludzi do bojkotu i protestu. Zabiegi te przyniosły południowo-koreańskiej kampanii straty liczone w setkach milionów dolarów. Tutaj przykro mi bardzo, ale tutaj po raz pierwszy, mam nadzieję, że ostatni, nie mogę się zgodzić z panem autorem. Ja przy mojej wiedzy chińskiej mogę powiedzieć, że w Chinach, że w oficjalnych chińskich wystąpieniach nie było nigdy żadnych wezwań do protestów i bojkotów. Owszem, jestem przekonany, że były uciążliwe kontrole, natomiast nie było żadnych oficjalnych wezwań i to jest fake news. Ale to powiedzmy sobie, to jest wypadek przy pracy. Traktuję to jako wypadek przy pracy. Cytuję dalej. Chińczycy duże nadzieje wiązali z Moonem i jego stosunkami do THD. Gdy jednak prezydent cofnął swój sprzeciw wobec rozmieszczenia kolejnych czterech wyrzutni, spotkał ich zawód. Moon i lewica południowo-koreańska są traktowani w Chinach jako politycy bardziej skorzy do współpracy niż obóz konserwatywny, co wynika w znacznej mierze z ich dystansu względem USA. Na szczycie ASEANu w Manili 7 sierpnia minister spraw zagranicznych HRL wobec swojej południowo-koreańskiej odpowiedniczki wyraził opinię, że godząc się na THD, administracja Moona wylała kubeł zimnej wody na poprawiające się dotychczas relacje bilateralne. Jeszcze przed akceptacją dla rozmieszczenia THD miało miejsce kilka wydarzeń, które można traktować jako próbę polepszenia wzajemnych stosunków. Niemal w przeddzień odbywającej się w Pekinie w dniach 14-15 maja konferencji Belt and Road Forum for International Cooperation przywódca Chin Xi Jinping, w rozmowie telefonicznej z Moonem zaprosił delegację południowo-koreańską do udziału w forum. Nowy prezydent wysłał swoją reprezentację, która została przyjęta przez Xi Jinpinga. Wydaje się, że taki gest ze strony Chin był ukłonem pod adresem obejmującej władzę administracji, mógł mieć na celu umocnienie Moona w przekonaniu, że rozmieszczenie THD nie jest właściwym krokiem. W duchu współpracy utrzymane było także przemówienie Moona inaugurujące 16 czerwca na koreańskiej wyspie Jeju doroczną konferencję ASEAN Infrastructure Investment Bank AIB, będącego chińską inicjatywą. Moon zaakcentował, że Korea Południowa jest ważnym członkiem banku i będzie starała się mieć znaczący wkład w jego rozwój. Co ważne, środowisko Moona ma również zbieżny z chińskim punkt widzenia na sprawę północno-koreańskiego programu nuklearnego. Oba państwa chcą zażegnać kryzys poprzez negocjacje. Przytoczona wcześniej wypowiedź prezydenckiego doradcy profesora Moon Chang-ina wskazuje, że nowa administracja podziela opinię Pekinu, że aktualne napięcie na półwyspie mogłoby rozładować obustronne ustępstwa. Mogłyby. W zamian za rezygnację ze wspólnych ćwiczeń wojskowych USA i Korei Południowej, Korea Północna miałaby zamrozić swój program nuklearny. Stany Zjednoczone nie wyraziły jednak dotychczas zainteresowania takim rozwiązaniem. Chciałem zwrócić uwagę, tutaj trochę mi brakuje tego, że Korea Północna również nie wyraziła zainteresowania takim rozwiązaniem. Zresztą nic dziwnego, bo byłoby to niekorzystne dla niej. Cytuję dalej. W kontekście przytoczonych faktów zgoda Moona na instalację pozostałych części systemu THD, no to nie jest właściwe sformułowanie, bo nie były pozostałe części systemu THD, tylko kolejne systemy THD, rzeczywiście mogła być dla Chińczyków jak kubeł zimnej wody. Przyszłe miesiące pokażą, czy z czasem przejdą oni nad tym faktem do porządku dziennego, czy będą nadal stosować retorsję względem Seulu, tak jak to miało miejsce wczesną wiosną. Dla Muna polepszenie stosunków z Chinami będzie kluczowe dla realizacji polityki balansowania między USA i Chinami. Przepraszam bardzo. Teraz pod tytuł Sojusznik z przymusu. Na stosunki między Koreą Południową a Japonią od wielu lat w ogromnej mierze rzutują zaszłości historyczne. Szczególnie nośna medialnie i społecznie jest kwestia Koreanek zmuszonych przez wojska japońskie do prostytucji w czasie II wojny światowej. W języku angielskim zagadnienie określa się eufemistycznie jako problem comfort woman. Koreańczycy oskarżają japońską klasę polityczną, że przez wiele lat zaprzeczała zbrodni lub że ich przeprosiny były niewystarczające. Ciągłe przerzucanie się argumentami w 2011 roku przeniosło się również w sferę symboliczną, gdy naprzeciwko japońskiej ambasady w Seulu postawiony został pomnik upamiętniający wykorzystywane seksualnie Koreanki. Wcześniej w całej Korei Południowej było już współcześnie w całej Korei Południowej jest już kilkadziesiąt podobnych monumentów. Chciałem Państwu powiedzieć, że szkoda, że ten Pan o tym nie napisał, autor, że to, o ile ja sobie przypominam, to chyba około 200 tysięcy kobiet koreańskich, nie tylko, bo znalazły się tam Chinki, służyło w domach publicznych armii japońskiej. Proszę Państwa, dalej cytuję. Przepraszam, jestem w tym podtytule Sojusznik z przymusu i dalej cytuję. Napięcia na tym tle wzrosły jeszcze bardziej, gdy urząd premiera w Japonii objął po raz drugi Shinzo Abe, kilkakrotnie w swoich wypowiedziach rozmywający winę Japończyków za niewolnictwo seksualne. Jego polityka w tym zakresie spowodowała kryzys w stosunkach bilateralnych trwających kilkadziesiąt miesięcy i angażujący USA jako mediatora. Wydawało się, że został on zażegnany w grudniu 2015 roku, gdy rządy obu państw doszły do porozumienia. Japończycy przeprosili oraz obiecali wypłatę prawie 9 milionów dolarów na rzecz żyjącej jeszcze grupki koreańskiej kobiet zmuszonych podczas wojny do prostytucji. No to jest skandal. Do prostytucji. Wypracowane przez dyplomatów ustalenia nie zadowoliły jednak części koreańskiego społeczeństwa i pod koniec grudnia 2016 roku kolejny pomnik upamiętniający Comfort Woman stanął jak naprzeciwko japońskiej placówki dyplomatycznej. Tym razem był to konsulat w Pusan. Reakcją Japończyków było odwołanie z Korei Południowej ambasadora i konsula generalnego z Pusan. Ambasador wrócił do Seulu dopiero w początkach kwietnia 2017 roku w związku z mającymi się odbyć w Korei Południowej wyborami prezydenckimi i spodziewanymi zmianami w kraju. Nie oznacza to jednak żadnych ustępów ze strony organizacji zabiegających o upamiętnienie zbrodni. W sierpniu bieżącego roku w niektórych seulskich autobusach miejskich zainstalowane zostały statuety kobiet w rzeczywistych rozmiarach mające przypomnieć o problemie Comfort Woman. Tak, widziałem zdjęcie takiego właśnie miejsca, na którym po prostu siedzi kobieta. To było to oczywiście makieta kobiety. A przytoczone fakty pokazują, że administracja Muna będzie musiała zmierzyć się z jednej strony z nastrojami własnego społeczeństwa, a z drugiej z japońskimi naciskami, by historyczny spór uznać za zamknięty. Tuż po objęciu urzędu przez Muna wielu obserwatorów zakładało, że nowy prezydent będzie się starał oddzielić kwestie historyczne od bieżących stosunków z Japonią. Zapowiadali to nawet niektórzy jego współpracownicy, podkreślając, że bolesna historia nie może przeszkadzać w kooperacji obu państw w tak kluczowych obszarach, na przykład takich jak bezpieczeństwo i gospodarka. Tymczasem 15 sierpnia, w trakcie obchodów 72. rocznicy wyzwolenia Korei spod okupacji japońskiej, a więc przed chwilą, Moon przywołał historyczne krzywdy zadane przez Japończyków. No. Co więcej, zaapelował, by Japonia odważnie zmierzyła się z przeszłością i dokonała rozliczeń nie tylko w sprawie Comfort Woman, ale także przymusowych robotników rekrutowanych przez Japończyków. Moon skonstatował, że skoro znaczna część południowo-koreańskiego społeczeństwa nie akceptuje porozumienia z grudnia 15 roku, to również jego administracja powinna uznać sprawę za nieuregulowaną. Przywoływana przez nowego prezydenta kwestia robotników przymusowych nie była w ostatnich latach publicznie podnoszona. Wypowiedzenie się przez Moona w obu tych sprawach jako nierozwiązanych problemach musiało być dla Japończyków w jakiejś mierze zaskakujące. Tokio uważa bowiem, że umowa z grudnia 15 roku zamyka sprawę Comfort Woman i domaga się usunięcia pomników stojących naprzeciwko japońskich przedstawicielstw dyplomatycznych w Korei Południowej. Z Korei według władz japońskich sprawy związane z odszkodowaniami za okres okupacji Korei przez Japonię, w tym kwestia robotników przymusowych, zostały uregulowane wraz z podpisaniem w 1965 roku traktatu normalizującego stosunki między obydwoma państwami. Jednakże po transformacji ustrojowej Korei Południowej w państwo demokratyczne, zapoczątkowanej pod koniec lat 80., opinia publiczna i część sił politycznych zaczęły podważać zapisy traktatów z 1965 roku dotyczące zadośćuczynienia. W takim duchu wypowiedział się 15 sierpnia również prezydent Moon. Stwierdził on, że skala cierpienia i szkód doznanych przez robotników przymusowych pozostaje wciąż nieznana. Uznał nawet, że jeśli relacje między obydwiema Koreami poprawią się, to mogłyby wspólnie wystąpić z tym w tej sprawie z żądaniem pod adresem Japonii. Wspaniale. Takie stanowisko prezydenta bez wątpienia nie ułatwi zacieśnienia relacji z Japonią. Zwłaszcza, że w swoim wystąpieniu uwarunkował je od rozwiązania nabrzmiałych problemów historycznych. Nie można wykluczyć, że Moon wypowiedział się w taki, a nie inny sposób na użytek wewnętrzny, wpisując się w dosyć powszechne antyjapońskie nastawienie własnego społeczeństwa. Czas więc pokaże, czy za słownymi deklaracjami pójdą także czyny i współpraca między Seulem a Tokio rzeczywiście zostanie uzależniona od uregulowania historycznych problemów. Jeśli tak się stanie, to najpewniej polityka Moona względem Japonii niewiele będzie się różniła od prowadzonej przez jego konserwatywną poprzedniczkę. Przysporzy to problemów dyplomacji USA, Stanów Zjednoczonych, które wolałyby, aby ich najważniejsi sojusznicy w Azji Wschodniej zgodnie ze sobą współpracowali. Proszę Państwa, wygląda na to, że jeszcze, zdecydowałem się na jeszcze jeden felieton, na czwartą część, do której Państwa zapraszam, albowiem chciałbym jeszcze kilka słów od siebie na ten temat powiedzieć. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.